Patent na sternika.
Dobry wieczór, kłaniam się, Anna Rembas. W Marinie Yacht Park w Gdyni zakończyła się siódma edycja Polboat Yachting Festival, największych targów na wodzie w tej części Europy. Przez 4 dni wydarzenie gromadziło producentów jachtów, przedstawicieli branży morskiej i turystycznej oraz miłośników sportów wodnych z kraju i zagranicy. Uroczystego otwarcia targów dokonał Michał Bąk, prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. W inauguracji uczestniczyli też przedstawiciele Polskiego Związku Żeglarskiego, a program Polboat Yachting Festival objął prezentację najnowszych jednostek pływających. Były premiery jachtów, panele eksperckie oraz spotkania z przedstawicielami z branży. Dodatkowo swoje stanowiska mieli partnerzy wydarzenia, nie zabrakło więc prezentacji województwa pomorskiego i pomorskiej regionalnej organizacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego. Ten reprezentowała Marta Chyłkowska, szefowa Departamentu Turystyki i Sportu. Jej uwagę zresztą, tak jak i większości odwiedzających targi, wzbudził katamaran Sunreef 80, wybudowany przez gdańską stocznię Sunreef.
Oczywiście katamaran jest przepiękną konstrukcją, chyba najbogatszy tutaj, ale może nie o to bogactwo chodzi, tylko o tą technologię, o design,
myśl,
o kulturę pracy. Tak, o to, że polskie firmy są najlepsze w Europie, drugie miejsce po Stanach w świecie, że jesteśmy potentatem, że mamy 1000 firm w kraju, które rzeczywiście produkują takie i podobne cacka, mówiąc krótko, i oferują 50 tysięcy miejsc pracy, że co roku wypływa 25 nowych jednostek w całej Polsce. Producenci, designerzy myślą nad tym, jak rozpowszechnić łodzie motorowe i jachty.
Płynęła Pani kiedyś takim katamaranem? Może będzie okazja właśnie w 2026 roku, Pani Dyrektor. Może to jest właśnie sposób na to, żeby poczuć tak naprawdę odrobinę luksusu. Chociaż tak jak Pani powiedziała, to nie o ten luksus chodzi. To chodzi też o to, że potrafimy jako Polacy.
Tak, i to jest wspaniałe. Na pewno gdybym popłynęła takim katamaranem, to poza luksusem czułabym ten wiatr we włosach i to byłoby dla mnie luksusem, bo to byłaby taka namiastka wolności i oderwania się w ogóle od codzienności. Natomiast myślę, że to wszystko daje właśnie żeglarstwo i już nieważne na jakiej łodzi, jak pięknej, jak luksusowej, ale wybudowanej właśnie w Polsce przez polskich producentów. Dzisiaj ich święto i mamy okazję zobaczyć 101 jednostek, 30 premier. Myślę, że to jest godne uwagi.
Karolina Paszkiewicz, sekretarz generalna Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych Polboat. Polboat Yachting Festival to największa w Polsce i w tej części Europy wystawa jachtów na wodzie. My co roku jakby pobijamy swój własny rekord, jeżeli chodzi o liczbę wystawców, ale też liczbę jednostek na wystawie. W tym roku ponad 110 jachtów, no między innymi ten imponujący Sunreef 80, katamaran żeglowy, który no widać z daleka i generalnie no jest tutaj zdecydowanie wizytówką targów, ale też i oczywiście Polski, no bo stocznia Sunreef pochodzi z Gdańska, 25 lat na rynku, no jest wizytówką branży polskiej na całym świecie.
Nieprawdopodobne to jest zdanie, które Pani teraz powiedziała, bo Pani powiedziała zdanie, ja go słucham i patrzę jednocześnie na ten katamaran, na każdy detal, na tą cudowną delikatność i precyzję w wykonaniu, na to srebro, na to szkło, na to drewno. Dech zapiera. Co roku coś nowego, prawda, też jest. Co jest takim godnym zaprezentowania w tym roku, Pani zdaniem? Galeony, katamarany?
To znaczy wszystko, na pewno tutaj na tych targach akurat każdy znajdzie coś dla siebie i to jest niesamowite, bo tutaj nie trzeba przyjść i kupić tak naprawdę jednostkę. Tutaj można przyjść, popatrzeć, pomarzyć, nawet też popływać. Każdy według rozmiaru, uzdania i tego, co lubi. Ja myślę, że tutaj polskie stocznie są bardzo kreatywne. Właśnie o tym dużo mówimy, że my tak naprawdę prezentujemy to, co dostajemy od stoczni, a oni nas naprawdę potrafią zaskoczyć. Jest bardzo dużo ekologicznych rozwiązań. Piękne są te jednostki, tak designerskie. To już jakby my jesteśmy absolutnym światowym liderem, jeżeli chodzi o wykonanie, jakość, ale w tej chwili tak naprawdę już o projekty.
Czy pomiędzy tymi odsłonami poszczególnych targów przez te 12 miesięcy ma Pani okazję, to zawsze chciałam o to zapytać, popływać jakąkolwiek jednostką, którą Pani prezentuje dziennikarzom, opowiada o niej podczas targów lipcowych? Czy ma Pani okazję na to, żeby zwyczajnie usiąść i się przepłynąć takim jachtem?
głównie jest to praca, ale że czasami jak nie czuję, że pracuję, to rzeczywiście podczas różnych wydarzeń mam okazję pływać tymi jednostkami i to jest najbardziej niesamowite uczucie na świecie, bo co jest piękniejszego tak naprawdę niż podróż w piękną pogodę na świetnym polskim statku, tutaj na Zatoce albo gdziekolwiek w świecie. No to jest naprawdę niesamowity moment, który można spędzić z rodziną, z przyjaciółmi, a nawet z ludźmi z pracy, których się lubi tak naprawdę. No jest to naprawdę, tego się nie da nie lubić.
To są większe, największe, najbardziej znane targi, jeżeli chodzi o Polskę Północną, o pewną międzynarodowość tych właśnie odsłon. Jak to jest? Targi Polboat to jest znana impreza w Polsce, na świecie?
Myślę, że jesteśmy dumni już z tego momentu, w którym jesteśmy teraz i mamy apetyt na więcej. My inspirowaliśmy się zagranicznymi targami i taki jest nasz, jakby docelowo chcemy pokazać ludziom tak na piękno tej branży też przez pryzmat tych targów. Jest bardzo dużo osób z zagranicy, które przyjeżdżają tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, ale też ze Skandynawii, ale też czy Włosi, czy Francuzi nawet przyjeżdżają, żeby popatrzeć, co się po prostu u nas dzieje. Więc ja myślę, że to jest doskonała okazja, żeby zaprezentować naszą branżę. No i zdecydowanie te targi znalazły się już jakiś czas temu na mapie międzynarodowych wydarzeń takich nautycznych.
Będzie można tak z punktu widzenia takiego przeciętnego Kowalskiego spróbować przynajmniej ponegocjować z obsługą takich jednostek, jak ten, na który patrzymy, katamaran, żeby wejść, stanąć, oczywiście bez butów się wchodzi na takie jednostki, to też chciałam Państwu powiedzieć, i po prostu zwyczajnie przejść się burtą. Jest jakaś szansa?
Targi otwarte są dla wszystkich odwiedzających, więc kto ma ochotę przyjść, po prostu może wejść i sobie zwiedzać. Natomiast jeżeli chodzi o wejście na jednostki, no to tutaj decydują już wystawcy. Oni często mają umówione już spotkanie, natomiast spróbować zawsze warto, a nawet zachęcam i trzeba tak naprawdę, bo nigdy nie wiadomo, że akurat będzie chwila, moment wolna i będą mogli oprowadzić tutaj jedną, dwóch czy kilku odwiedzających. Także proszę próbować, bo jednostek jest sporo i myślę, że może się udać.
Co panią zachwyca?
Że my to zrobiliśmy jako Polacy. Że my jesteśmy główną siłą napędową tego wszystkiego, że mamy niesamowite zaplecze mamy. To jest niesamowite. Jestem z tego dumna. Naprawdę jestem dumna, że to polskie stocznie budują takie jachty i gdziekolwiek jestem za granicą, jak patrzę na to, to naprawdę zawsze się uśmiecham.
Artur Połeczański, dyrektor PR-u w firmie Sunreef Yachts.
Jaką prędkość rozwija ten katamaran? To jest duża jednostka, ekskluzywna, bardzo nowoczesna, bardzo elegancka, ale ona pływa.
Właśnie jest bardzo ciekawe pytanie, bo już od dawna nikt nam nie zadaje tych pytań. Za to bardzo wielu klientów interesuje się raczej tym, jaki jest zasięg jednostki, bo jesteśmy teraz na dość dużej, wygodnej jednostce, której przeznaczeniem jest wygodny, spokojny rejs. Natomiast mamy też klientów, którzy zadają nam to pytanie, czasami zdarzają się i dla nich zrobiliśmy specjalną, osobną gamę, która wygląda inaczej zupełnie niż ta. Gama nazywa się Ultima, produkujemy ją w Emiratach i to jest coś zupełnie innego. To jest smuklejsza jednostka, nie taka szeroka jak ta i ma faktycznie mocniejszy napęd, no i tą rozpędzimy nawet do, myślę, 26 węzłów.
Czyli to jest jednostka elektryczna, na której jesteśmy?
Ta akurat nie, natomiast blisko połowa tych, które produkujemy, są elektryczne.
Czyli ta tradycyjnie ma silniki?
Tak, ta ma tradycyjnie silniki spalinowe.
Silniki spalinowe, dwa?
Tak,
trzy?
Jest, dwa.
Tajemnicą nie jest na pewno cena tego katamaranu.
Jesteśmy teraz na 80-stopowym jachcie. Możemy podawać zawsze widełki cenowe. To są jachty, które są personalizowane. Tu zmienia się napęd, zmienia się wyposażenie, zmienia się sposób wykończenia, aranżacja wnętrz, także czynników jest dużo. Myślę, że rozsądnie będzie powiedzieć około 10-11 milionów euro za taką jednostkę. Tak, w trakcie targów raczej nie planujemy wypływać, także jeżeli spotkamy klientów zainteresowanych zakupem jachtu, zaprosimy ich zapewne na stocznię. Jest wiele powodów, dla których ludzie lubią nasze jachty i dla których, myślę, warto się zawsze zatrzymać i spojrzeć. Myślę, że przede wszystkim przestrzeń, jaką oferują. Jesteśmy na katamaranie 80-stopowym, bardzo szerokim, ma bardzo obszerny salon, bardzo obszerny pokład słoneczny, no ale poza tym jest jeszcze ten aspekt personalizacji. Każdy katamaran, który wychodzi z naszej stoczni, jest inny, ma swój własny, indywidualny styl, bo zawsze są robione na indywidualne zamówienie. I myślę, że każdy na tych targach jest ciekaw, co nowego zaprezentuje Sunreef, bo co roku katamaran wygląda inaczej.
Kto jest klientem takich katamaranów?
Klientów mamy tak naprawdę na całym świecie, także jeśli chodzi o nabywców katamaranów Sunreef Yachts, myślę, że wystawiamy się na targach na całym świecie, więc są z każdego zakątka świata.
Czy ludzie, którzy kupują takie jednostki, którzy chcą pływać na takich jednostkach, to są, mówiąc krótko, kolekcjonerzy, żeglarze, biznesmeni. Dlaczego ludzie kupują tak okazałe, tak wspaniałe jachty, katamarany?
Wspólny mianownik, myślę, to jest, myślę, zamiłowanie do jachtingu, do spędzania czasu na pokładzie, do wygodnego żeglowania. Przede wszystkim tutaj chodzi o wygodę, o komfort. Zawsze oczywiście jest to jacht, który jak już zamawiamy, no to będzie na nim profesjonalna załoga przez cały czas, więc to nie jest tak, że koniecznie musi to być pasjonat żeglarstwa, który gdzieś tam sam za sterem siądzie. Czasami się zdarza, ale najczęściej właściciele jachtów spędzają czas na Morzu Śródziemnym czy na Karaibach z profesjonalną załogą na pokładzie.
Co oferuje właśnie taki katamaran w środku i jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą właśnie taką wygodę i takie luksusy, które tutaj są na pewno? Bo oprócz tego, że on pływa, to jeszcze ma zapowodować, żeby ludzie się tutaj dobrze czuli.
Zdecydowanie. Oferuje bardzo dużo przestrzeni mieszkalnej. Ta szerokość tej jednostki, na której jesteśmy teraz, blisko 12 metrów. Także to ta szerokość przede wszystkim powoduje, że w salonie czy na pokładzie słonecznym mamy bardzo dużo przestrzeni do wypoczynku. Tak samo na tarasie dziobowym. Tak naprawdę spędzamy najwięcej czasu na świeżym powietrzu właśnie na tych przestrzeniach, jak kokpit rufowy, czy taras dziobowy, czy pokład słoneczny. Ale w środku mamy też właśnie, jak mówiłem, bardzo obszerny salon i bardzo duże, wygodne kabiny. Przestrzeni mieszkalnej jest bardzo dużo. Myślę, że to jest taki czynnik, który naprawdę przekonuje bardzo wielu ludzi do zakupu katamaranu. A na rynku katamaranów, jeżeli szukamy już najładniejszego, to z reguły przechodzimy do Sunreef Yachts.
Oczywiście nie zdradzimy nazwiska właściciela tego jachtu, ale już właściciel jest. Czy to jest, że tak powiem, jednostka wystawiona na sprzedaż?
W zasadzie nigdy nie budujemy jednostek, które potem zamierzamy sprzedać. One zawsze są budowane na indywidualne zamówienie, także zawsze właściciele przychodzą do nas, żeby zrealizować konkretną wizję, dlatego te jachty wszystkie różnią się od siebie.
Jakie nowinki techniczne, elektroniczne są na mostku? Jeżeli kapitan na przykład pojawia się na takim mostku, co ma do dyspozycji?
Jedną z rzeczy, na którymi aktualnie pracujemy, jest uproszczenie tak naprawdę obsługi całego takielunku. Są nowe technologie, o których jeszcze nie możemy niestety mówić, natomiast wydaje mi się, że pracujemy ogólnie nad rozwiązaniami, które uproszczą życie załogi. O, myślę, że tak mogę to skrócić. Tak, jeśli chodzi o nowinki techniczne, no my już od wielu lat produkujemy jachty elektryczne. Mniej więcej połowa zamówień stoczni jest na jachty z elektrycznym napędem, ale to nie jest jedyna nowinka. My w tym momencie pracujemy mocno nad tym, żeby też ułatwić życie załogom jachtów żaglowych, tak, żeby obsługa jachtu i manewry były o wiele prostsze. Na ten temat jeszcze więcej nie mogę powiedzieć, natomiast już wkrótce, za kilka miesięcy, będziemy mieli coś ciekawego do ogłoszenia.
Dzień dobry, Michał Bąk, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportowodnych Polskie Jachty. No cóż, każda edycja jest wyjątkowa, tak? Za każdym razem mamy bardzo dużo nowych produktów z polskich stoczni. W tym roku prawie 30 premier, to jest rekordowa ilość, więc na pewno warto być tutaj i zobaczyć, co nowego się pojawiło. Dodatkowo ta edycja dla nas ma szczególne znaczenie, ponieważ wypada w roku 20-lecia Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego. 20 lat temu grupa przedsiębiorców podjęła decyzję o współpracy. Byli przekonani, że wspólnie działając można zrobić coś lepiej, coś więcej dla branży jachtowej. No i Polboat Yachting Festival to jest też świetny przykład tego, jak to można rzeczywiście razem fajne rzeczy robić. Także zapraszam serdecznie.
To nie tylko jachty, to nie tylko wspaniałe katamarany, to nie tylko prestiż, piękno i luksus, prawda? To też wszystkie inne rzeczy związane, na przykład wyposażenie marin, nie wiem, mniejsze jednostki.
Przemysł jachtowy nie ogranicza się do tylko stoczni wytwarzających te jednostki pływające. My mówimy, że branża zrzesza około 1000 firm. Z tego około 120-130 to są stocznie. Cała reszta to są dostawcy, to są firmy, które wspomagają pracę stoczni, wyposażając ją w różnego rodzaju komponenty, czy też oferując pewne usługi. Tutaj w ogóle jesteśmy na imprezie plenerowej. Mówimy o pewnym lifestyle'u, czyli oprócz tych takich elementów, takich stricte związanych z przemysłem, no mamy też właśnie te elementy, o których pani wspomniała, te ubrania. Mamy troszeczkę marek luksusowych. Mamy też samochody, bo to są czasami ci sami klienci. Także myślę, że każdy, kto tutaj przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.
Patent na sternika.
W drugiej części audycji wrócimy na Dar Młodzieży, ale za sprawą wspomnień, którymi podzielił się ze mną były prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitan Henryk Śniegocki. Dar Młodzieży po raz pierwszy zawinął do Osaki 22 października 1983 roku. Była to pierwsza wielka międzykontynentalna wyprawa oceaniczna świeżo zbudowanego polskiego żaglowca, znana jako Rejs Osaka 83. Rejs Daru Młodzieży do Japonii na zlot Osaka 83 był, tak jak powiedziałam, pierwszą wielką wyprawą nowego żaglowca i pierwszą zasadniczą i najważniejszą wyprawą dla kapitana Śniegockiego. Pierwszy równik, pierwsza wielka morska przygoda dla świeżo upieczonych studentów WSM-ki wtedy. Niemal wprost z egzaminów wstępnych trafili oni na pokład i przez 7 miesięcy poznawali uroki swojego przyszłego zawodu. To także był historyczny rejs, bo była to pierwsza międzykontynentalna podróż fregaty, pierwszy równik, pierwsza wielka morska przygoda dla 119 świeżo upieczonych studentów. Na Darze Młodzieży przyszło im spędzić 7 miesięcy. Do historii przeszło także słynne wejście polskiej fregaty do wewnętrznego portu. Komendant Tadeusz Olechnowicz wchodził do Osaki pod pełnymi żaglami. Tak opisał to uczestnik rejsu, redaktor Zbigniew Urbani. Gdy zabrzmiały komendy postawić wszystkie żagle rejowe, ludzie wprost darli liny. 110 sekund i fregata zajaśniała całym pięknem. A wiatr przyszedł i Dar Młodzieży już go złapał. Lekko pochylił się na prawą burtę i przyspieszył tak gwałtownie, że zaskoczone holowniki pozostały w tyle. 6-7 węzłów. Wspaniały bieg pod małą bandergalą. Na tropach masztów i na gaflu 3 polskie bandery i 1 japońska. Na nabrzeżu olbrzymi tłum. Klaszcze, słychać gromkie banzai, banzai, banzai. Dar Młodzieży zaproszony był wówczas na wielki zlot żaglowców uświetniający 400-lecie Zamku Cesarskiego w Osace. Jak lepiej opowiedzieć o tym wszystkim, jak nie zapraszając do studia uczestnika tamtych wydarzeń. Wtedy na pokładzie był pierwszym oficerem właśnie kapitan Henryk Śniegocki, prawa ręka kapitana Tadeusza Olechnowicza. Przed tygodniem kapitan opowiadał państwu o pływaniu na Darze Pomorza w latach 70., o tak zwanych praktykach w ramach kandydatki. Rok 1983 był już na Darze Młodzieży. Zapraszam więc do opowieści o tamtej wyprawie.
Tradycyjnie odbywały się parady. Parady w takich miejscach, że można byłoby z lądu obserwować i statki, okręty stawiały żagle. Też taki element z punktu widzenia kapitana, patrząc jak regaty, jak mieliśmy właśnie te parady na sail training w czasie zwrotu żaglowców. Tam panowie, którzy zarządzali tym, często wywodzili się z marynarki wojennej. Pływali na okrętach, gdzie mieli tych koni pod ręką dużo i najlepiej chcieli, żeby dziób w rufę, statki szły za sobą, a my tu mamy żagle, mamy żywioł. Wystarczy, że coś przywieje i za chwilę może być problem, prawda? Także to z punktu widzenia załogi kapitana to wyzwanie, żeby bezpiecznie płynąć, natomiast także to wyzwanie, żeby pokazać się jak najlepiej, czyli najlepiej pełne żagle i z odpowiedniej strony, żeby to na brzegu było widoczne.
No bo to jest wyzwanie dla kapitana takiego żaglowca w momencie, kiedy nie jest dużo miejsca. Żaglowców jest mnóstwo. Stawiamy żagle, załóżmy, dobrze wieje, z odpowiedniej strony. To są prawie, że tak jak regaty, trzeba bardzo uważać, żeby tam na siebie nie powpadać.
Oczywiście, ale ja bym powiedział tu jeszcze może inaczej, bo tak patrzę właśnie, wrócimy do Osaki. Do Osaki, ale pierwszy raz, kiedy nie byłem kapitanem, kiedy byłem pierwszym oficerem, a kapitanem był Tadeusz Olechnowicz. A więc myśmy ćwiczyli to stawianie, sprzątanie żagli bardzo ostro. Robiliśmy to na czas. Robiliśmy też, która wachta szybka, pierwsza będzie. No i teraz mamy paradę w tej Osace. Port Osaka niewielki, bo w tej chwili jest rozbudowany. Ten port jest ogromny w tej chwili. Tam jest niewielki porcik. Są te, powiedzmy, to wejście do portu i no, wiaterek był całkiem niezły. My mieliśmy na rufie holownię, który nas trzymał i wchodzimy tę bramkę wejściową pod pełnymi żaglami. No i w pewnym momencie jest komenda do sprzątnięcia żagli i nie ma. Na Darze Młodzieży nie jest tak łatwo sprzątnąć te wszystkie żagle, bo na Darze Pomorza możemy tam, powiedzmy, opuścić reje, trzy najwyższe i to szybciej. Muszę pani powiedzieć, że na nabrzeżu był, no nie wiem jak to nazwać, szloch, ale podziw głośny, że myśmy to na darze słyszeli, no i dar zrobił furorę. On zrobił taką furorę, że ja później po latach 97-98 rok jesteśmy w osadce i to ludzie pamiętali. Pamiętali statek właśnie tej pierwszej wizyty.
Poszło zgrabnie, szybko żeście zrzucili.
No bo fantastycznie. Żaden żaglowiec tego tak nie zrobił.
A ile to czasu trwało, pamięta pan?
To by 2 minuty chyba było potem. Tak, to było błyskawicznie.
No to warto było ćwiczyć faktycznie.
Tak, także...
No. Tak się zastanawiam właśnie, jak to będzie wyglądało teraz. No nie wiem, czy pan miał okazję wpłynąć tą rzeką tam Hudson i zna pan to podpłynięcie do Nowego Jorku, tam gdzie oni mają stanąć.
Nie jest to takie łatwe. Nie jest takie łatwe. Dar młodzieży był tam. Była też parada, ale to z innej okazji. Kwestia manewrowania teraz, bo jeżeli postawi się pełne żagle, nawet ma się do pomocy silnik, bo to jest parada żaglowców, to co się stanie, jeżeli przywieje nam wiaterek, jeżeli będzie, no i ten silnik może nie wystarczyć. Także tutaj musi kapitan wykazać się wiedzą, rozsądkiem i umiejętnościami.
A pan należał do takich komendantów, którzy szybko działali, podejmowali szybkie decyzje, czy raczej ostrożnie, delikatnie, nie szalejemy, uważamy?
To znaczy starałem się tak, że statek żaglowy samo w sobie już mówi, że podatny na wiatr i tak dalej, na to, co mamy na zewnątrz. Z drugiej strony mamy prawie 200 osób na pokładzie, mamy młodzież, a więc oczywiście, że nabierałem doświadczenie, że na początku byłem bardziej ostrożny, natomiast ja należę do ludzi, którzy nad ranem się budzi i...
Zastanawiam się, czy to dobra opcja, którą wybrałem.
Się nie muszę zastanawiać, to wszystko jak film się kręci, człowiek przeżywa i właśnie układa sobie, jak to powinno być. I to jakoś działało.
Na morzu chyba to jest najlepsza zasada, panie profesorze,
tak,
panie kapitanie. Na morzu chyba nie ma ryzykowania, nie ma co ryzykować. To w innych zawodach możemy sobie przyjść na gorąco i powiedzieć, tak, a jakoś to będzie.
Wyprzedzić ryzyko. Zresztą to nie jest mój wymysł, to jest, tak powiem, wypracowane przez lata, to jest tak zwana ta dobra praktyka morska, o której się może mniej mówi. No weźmy chociażby zasadę 3 punkty podparcia, jak wchodzę na reję. Idę po wantach, prawda? 2 ręce, 2 nogi, czy 2 nogi i ten, jestem zawsze bezpieczny. I ten, to się kiedyś nie sprawdziło na darze młodzieży i chłopak spadł. Był taki przypadek, mieliśmy. Z drugiej strony sprzątanie najwyższych żagli po zachodzie słońca, czy o zachodzie słońca. Kapitan Jurkiewicz bardzo tego pilnował, Lechnowicz też. Może nie do końca gdzieś tam na regatę, ale także pilnowaliśmy tego. Chodzi o to, że gdyby szkwał, ja go nie zauważę, w nocy przyszedł, to jednak ten największa dźwignia będzie, jeżeli tam te żagle górne dostaną ten wiatr i wtedy kładzie nam się statek, prawda? A więc sprzątamy zawsze te najwyższe na noc. Tych zasad jest dużo. No, kapitan Olechnowicz na przykład wprowadził zasadę rozciągania sztormlin na darze młodzieży. Na darze Pomorza tego nie było. Zasada to nie zasada. No, wprowadzenie pasów bezpieczeństwa. No, ja odbywałem moje 2 praktyki bez pasów bezpieczeństwa. Na darze Pomorza ich nie było, no ale kraj się zmieniał, Polska się zmieniała, przepisy się zmieniały, a więc BHP wymagało, że trzeba tu jednak te pasy wprowadzić.
Chyba dobrze, bo jak słuchają teraz nas rodzice praktykantów, to sobie chyba nie mogą wyobrazić tego, że ich chłopaki mogliby wchodzić na górę bez.
Wbrew pozorów, to gdybyśmy zobaczyli liczbę wypadków, wcale się nie zmniejszyła, natomiast ta zasada, jedna ręka dla mnie, druga dla statku, prawda? To było nadal, że tam ciągle nam to powtarzano.
A pamięta pan swój tytuł habilitacji? Ja wiem, a ciekawa jestem, czy pan pamięta, o czym pan pisał.
Bezpieczeństwo statków na akwenach podejściowych, czy powiedzmy ograniczonych, tak? To można różnie to nazwać. Także tu wiele tych tematów, no Szczecin chociażby, zasady bezpieczeństwa na podejściu do terminalu w Świnoujściu, to nasz zespół z Wydziału Nawigacyjnego robił akweny ograniczone, czyli te płytkie akweny, no i te duże statki muszą bezpiecznie przepłynąć do portu i to jest właśnie to, jak to powinno wyglądać, gdzie przepisy polskie czasami nie nadążają na tym, żeby to wszystko określić i my często korzystamy z jakichś przepisów czy opracowań, które gdzieś tam na świecie ktoś zrobił, jakieś fundacje często, SICTO czy OCIF dla statków LNG, no i na bazie tych właśnie najnowszych jak gdyby wymogów później określamy możliwość bezpiecznego wejścia, czy konieczności, jaki ma być tor szeroki, głęboki, prawda, czy obrotnica, czy też jak ma wyglądać nabrzeże.
A jak jest z papierami kapitanów? Na przykład, gdyby pana ktoś poprosił, żeby pan wrócił na mostek, jak to jest?
To znaczy, ja jeszcze mam ważny dyplom kapitana żeglugi wielkiej.
No dbałem
o to. Się zastanawiam, co dalej, bo chyba lada chwila mi tą ważność stracę. Jest taka możliwość.
Odnowienia?
Tak, znaczy jest kilka dróg odnowienia. Między innymi charakter pracy, który wykonuję, także
umożliwia.
Upoważnia, tak. Jest w rozporządzeniu taka możliwość.
Dziś w audycji To już wszystko. Kłaniam się. Dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.